gdy nadciąga fala powodziowa, to jest już za późno, żeby budować profesjonalny wał przeciwpowodziowy. Wtedy chwytamy się doraźnych środków, takich jak worki z piaskiem. Ale my nawet w Gdańsku obserwowaliśmy, na ile się to zdaje, kiedy idzie wielka woda. I wiecie, skądś wzięło się to powiedzenie, że mądry jest Polak kiedy? Po szkodzie, znacie to. A rzecz w tym, żeby być mądrym, zanim nastąpi szkoda. I używam tej prostej ilustracji, wiecie, bo ona jest mi w pewien sposób bliska. Codziennie, kiedy wyglądam przez okno, widzę niewielki, bo niewielki, ale wał, który chroni nas przed tym, żeby motława, jeżeli by się nagle podniósł poziom wody, nie zalała naszej posesji. I nie myślę o tym na co dzień, ale kiedy był ostatnio taki czas, że non-stop padało, obserwowaliśmy, jak ta woda się podnosi i już wizualnie z okna widziałem, że woda była tam wyżej niż poziom naszej kaplicy. I wtedy myślimy o tym, jak to dobrze, że ktoś tego dogląda na czas, sprawdza, dba o to, bo bez tego byłoby kiepsko. Tak jak powiedziałem, nikt nie lubi niepotrzebnie się trudzić i podejmować takich niepopularnych decyzji, żeby inwestować w coś, co wydaje się, że nie jest nam niezbędne do życia. Jednak, kiedy zidentyfikujemy realne zagrożenie, to sprawia, że jesteśmy gotowi ponieść pewne koszty, pewne niedogodności. Wiecie, mówiłem o wielkiej wodzie, ale to się tyczy właściwie każdego zagrożenia, które nam gdzieś się pojawia na horyzoncie. I nawet jako społeczeństwo jesteśmy gotowi zacisnąć pasa, kiedy czujemy, że rzeczywiście zbliża się coś niebezpiecznego i jest zgoda, nawet w podzielonym społeczeństwie, żeby przygotować się, póki jest czas. Jeśli zarządzający państwem żyją w takim przeświadczeniu, że z żadnej strony nie zagraża im niebezpieczeństwo, trudno się spodziewać, żeby podejmowali niepopularne decyzje i inwestowali środki, no powiedzmy, w obronność państwa. Bo, jak to się nieraz mówi, ta kołderka budżetowa, ona zawsze jest za krótka i zabraknie na coś bardziej potrzebnego w tym momencie. I nikt nie chce podejmować takiej decyzji. I teraz jesteśmy w ciekawym czasie, kiedy dyskutuje się w Europie na temat tego, o ile powinny państwa poszczególne podnieść, o ile procent PKB przekazywać więcej na obronność. I taka Islandia jest w dziwnej sytuacji, bo nie wiem, czy wiecie, Islandia, która należy do NATO, nie ma armii. W ogóle. Ale spójrzcie na mapę, zaznaczone tam tą plamą. Szczerze powiedziawszy, jakbym był królem Islandii, nie wiem, kogo oni tam mają, jakbym był królem Islandii, jakbym się rozejrzał wokoło, to po co mi armia? No kto mi zagraża? Kto nas najedzie? Pingwiny? No logiczne, że oni przez lata nie inwestowali w obronność. Mają jakąś tam, wyczytałem, Straż Wybrzeża, 200 osób, a w razie czego są dogadani, że lotnictwo z Finlandii bodajże, czy z Danii ma poderwać się i patrolować niebo. Ale skoro już wspominam NATO, to jak myślicie, dlaczego akurat teraz, w 2024 roku, w marcu, Szwecja postanowiła dołączyć się do Sojuszu Północnoatlantyckiego? Czemu nie wcześniej? 29. Armia Świata według jakiegoś tam rankingu. Nie było im śpieszno do takiej niepopularnej decyzji, bo to się wiąże z pewnymi kosztami, z zobowiązaniami wobec innych państw i oni w bezpieczeństwie rozglądali się, nie widzieli zagrożenia, stwierdzili, nie kalkuluje się nam to. Nikt nie myślał o tym, żeby przyłączyć się do NATO, aż coś się jednak wydarzyło. I oto dzisiaj decydenci przestali zważać na krytykę niektórych środowisk i oceniając realnie zbliżające się zagrożenie, podjęli decyzję, że trzeba zacisnąć pasa, ponieść pewne koszty i dołączyć się do sojuszu. Wiecie, umocnić ten wał przeciwpowodziowy, czy go wybudować, zanim nadejdzie fala. Przepraszam za te ilustracje takie powodziowe, ale Szwecja nam się kojarzy jednoznacznie z potopem, więc powiedzmy, że to się jakoś tam ze sobą wszystko łączy. I oni dzisiaj podjęli tą decyzję. Ale nie patrzmy na Szwecję. Co się dzieje w naszym kraju? Miałem radość, to złe słowo. Miałem okazję ostatnio poprzysłuchiwać się nieco debacie w naszym parlamencie, gdzie prawa strona z lewą stroną wydaje się, że nie mogą być już bardziej skłóceni. Jest jedna rzecz, co do której, zwróćcie uwagę, obecny rząd nie kwestionuje działań poprzedniego, a dzisiejsza opozycja nie walczy z nowym rządem i chodzi o przeznaczenie 4% PKB na obronność państwa. O wszystko się kłócą, wszystko kontestują. Wszystko jest złe, wszystko było złe. Mogę się mylić, ja nie jestem ekspertem, nie łapcie mnie za słowa, nie prostujcie mnie w tym temacie, ponieważ nie interesuję się aż tak polityką, ale na mój prosty chłopski rozum, na ile ja się przyglądałem temu, wydaje mi się, że tylko w tej jednej kwestii oni się nie kłócą i to powinno nam dać do myślenia, że jeżeli chodzi, kiedy ciągle brakuje pieniędzy na wszystko, jak słyszymy, walą tyle pieniędzy w obronność, ponieważ pewnie ludzie, którzy mają dostęp do większej ilości informacji niż my, widzą, że zbierają się pewne chmury i póki jest czas, gotowi są inwestować w to, żeby nas jakoś tam zabezpieczyć. Wiecie, ja urodziłem się w tych czasach, kiedy naprawdę można było uwierzyć w to hasło, które znajdujemy na Westerplatte, nigdy więcej wojny. I przez wiele czasu wielu ludzi żyło i tak podejmowało decyzje i myślę, że też zarządzający naszym państwem też tak wierzyli i zawsze się inwestowało w inne rzeczy, ale świadomość nadciągającego ryzyka powoduje, że pewne decyzje, niepopularne decyzje trzeba podjąć. I wiecie, trzeba się przygotować, zanim nadejdzie ta fala powodziowa, zanim pojawi się to ryzyko, bo w pewnym momencie, kiedy pewne rzeczy zaczną się dziać, będzie już za późno. Jak to się mówi, to jak podać musztardę po obiedzie. No bez sensu. Jest czas, ale może być, i niektórzy mają świadomość, że może być zbyt późno. I tym dzisiaj żyje świat. Nie martwcie się, nie chcę o tym więcej mówić, bo nie do tego chcę wzywać. Nie jestem ekspertem w dziedzinie obronności państwa. Nie do tego jestem powołany, ale jestem powołany do tego, aby kolejny raz dzisiaj w imię Jezusa wzywać was do tego, aby zainwestować w odpowiednią ochronę dla naszego życia, póki jest jeszcze na to czas. Nie mam oczywiście na myśli tych wielomiliardowych kontraktów z USA, z Koreą, ale mam zupełnie co innego na myśli. I niech ta ilustracja, to co się dzieje gdzieś, co zaprząta myśli przynajmniej niektórych z nas, niech posłuży nam jako ilustracja do pewnych duchowych prawd. Bo ta ilustracja dotycząca bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia wojną, ona może nam pomóc uchwycić pewne duchowe prawdy dla naszego życia. Jak już wspomniałem, nie jestem ekspertem w sprawie obronności, ale myślę, że nie będzie błędem, jeżeli stwierdzę, że niebo nad Izraelem jest lepiej zabezpieczone niż niebo nad Polską. Nikt raczej się z tym kłócić nie będzie. Nie jest to jakieś ryzykowne stwierdzenie, żeby taką oczywistość powiedzieć. Z czego to wynika? Zastanawialiście się nad tym? Ano właśnie z tego, że my dopiero teraz na poważnie zaczęliśmy interesować się takimi systemami ochrony nieba, jakie tam rozwijane są już od wielu lat. Dlaczego? Bo kto chciałby wydawać wcześniej w Polsce, miałby z czego, kiedy ciągle brakuje, miliardy złotych na rozwijanie systemu, który myśleliśmy już przez dziesięciolecia, że nie będzie nam potrzebny, że nie jest potrzebny i że nic nie zapowiada na to, żeby w przyszłości był potrzebny. A w tym samym czasie Izrael faktycznie nieprzerwanie od dziesiątek lat jest w stanie stałego zagrożenia, jest w stanie wojny. Cały czas lecą rakiety w kierunku Izraela i to jest ta różnica między naszymi państwami. Świadomość realności zagrożenia sprawia, że zaczynamy zabiegać o bezpieczeństwo i inwestować w to bezpieczeństwo. I od razu przełóżmy to na grunt duchowy. Jeśli ludzie nie mają świadomości, że realnie coś im grozi, nie myślą o tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. I wiecie, w tym świecie popularne jest odsuwanie od siebie tej myśli o śmierci. To jest tabu. Ludzie po prostu nie lubią tego tematu, nie myślą o tym. Nie zastanawiają się nad tym. Naprawdę potrafią przez długie lata nie myśleć na temat śmierci, na temat tego, co będzie po śmierci, co ich czeka. Nie widzą chmur deszczowych, więc po co myśleć o bałach przeciwpowodziowych? Póki są młodzi, sprawni, silni, zaradni, mają pieniądze, nie zaprzątają sobie głowy tym, że przyjdzie kiedyś im stanąć przed Bogiem. Choć Słowo Boże wyraźnie nam mówi w liście do Rzymian, wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. Mówią o tym słowa. Jak żyje, mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga, a zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Ludzie nie chcą o tym słuchać. Nie myślą o tym, nie zaprzątają sobie tym głowy, choć to bardzo krótkowzroczne, żeby nie powiedzieć dosadniej, że to po prostu głupie. A rzecz w tym, że trzeba się nam przygotować na to, póki czas. Teraz jest czas, aby się przygotować. Tak jak na wielką wodę trzeba się przygotować, zanim nadejdzie, bo potem jest już za późno. Tak na spotkanie z Panem trzeba przygotować się po tej stronie wieczności, bo potem będzie już za późno. I ludzie odpychają myśli na ten temat i wielu nie zdążyło zadbać o odpowiednią relację z Bogiem, póki mieli na to czas. Bo koniec potrafi, wiecie, najść nagle, gwałtownie, niespodziewanie. I wiecie, to nie to, że ja nie chcę nikogo straszyć, nie taką mam motywację. Chociaż jeżeli trzeba, biorę to na siebie, mogę was postraszyć, jeżeli to przyniesie dobry owoc dla waszego życia. Chcę budzić w nas świadomość, że żyjemy w stanie duchowej wojny. I jeśli nie myślimy o tym, że grozi nam realne niebezpieczeństwo, wpływa to na beztroskość naszego życia. Jeśli nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia, nie zadbamy o odpowiednią ochronę, póki jest na to czas. Gdy jakiś pocisk leci w naszym kierunku, to jest już za późno, żeby inwestować w zakup ochrony antyrakietowej. Już nie czas na to. Apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego rozbudza tę świadomość duchowych zagrożeń, pisząc do społeczności w Efezie tak. W liście do Efezjan w 6 rozdziale czytamy: nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokości nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Spójrzmy na Izrael. Dzisiaj spójrzmy na chwilę na ten współczesny Izrael. Sytuacja jest tam, myślę, że to nie będzie przesada, jeżeli powiem, wyjątkowo napięta. Media rozpisują się na temat możliwych scenariuszy. Nie wiem, czy wiecie, ale w nocy wydarzyły się kolejne rzeczy. Iran wystrzelił 300 rakiet i dronów w kierunku Izraela. To się dzieje w tej chwili, kiedy ja to mówię. Nie wiemy jeszcze, jak może rozwinąć się sytuacja w regionie, ale oni od lat stale są świadomi zagrożenia i póki był na to czas, poczynili odpowiednie przygotowania. I w ten sposób powstała żelazna kopuła. o której pewnie słyszeliście i pewnie jeszcze nieraz usłyszycie w nadchodzących dniach czy miesiącach. Jest to system obrony przeciw rakietom, przeciw pociskom, przeciwko wszystkiemu, co jest wystrzeliwane w kierunku Izraela. I wiecie, nie jestem powołany do zajmowania się polityką, nie chcę się wdawać w to, jakie są dzisiaj opinie na temat Izraela, ale nie minę się z prawdą, jeżeli powiem, że wszyscy zazdroszczą Izraelowi tego systemu zwanego żelazną kopułą. Nawet ci, którzy nienawidzą Izraela, chętnie by chcieli mieć taki system ochrony po swojej stronie. Fachowo należałoby określić ten system jako przeciwrakietowy system krótkiego zasięgu i jest to chyba najlepszy, a na pewno najlepiej przetestowany system takiej ochrony na świecie. Nikt nie pogardziłby taką ochroną. I system, chociaż ten nie jest doskonały, to niech nam dzisiaj posłuży jako ilustracja. W naszej refleksji nad doskonałym z kolei systemem ochrony dla naszego życia, który mamy w Bogu. Możemy to na potrzeby naszego dzisiejszego poselstwa nazwać, nie wiem, kopułą łaski i miłosierdzia Bożego. Jest to doskonała ochrona, lepsza niż żelazna kopuła i my możemy być chronieni przez Boga. Nie chcę zagłębiać się w detale dotyczące żelaznej kopuły, ale chcę powiedzieć o trzech związanych z nią faktach i postaram się to odnieść do naszego duchowego życia. Liczba 3 to dobra liczba, więc 3 takie myśli, a ilustracją niech będzie wyświetlona żelazna kopuła. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy wiedzieć i o której może nie wiemy, to również w Izraelu, kiedy planowano zainwestować wielkie pieniądze w rozwój tego systemu, był wielki sprzeciw i było wiele głosów krytycznych. Dzisiaj mało kto chce się do tego przyznać, ale było to krytykowane jako bezzasadne, zbyt drogie, przesadne, nieadekwatne itd., itd. I pierwszy punkt, który chciałbym powiedzieć, jeżeli chcemy korzystać z Bożego systemu ochrony, bądźmy gotowi na krytykę, z jaką będziemy się spotykać. Nikt nie chce podejmować takich niepopularnych decyzji, kiedy coś kosztuje, a nie widzimy tego zagrożenia, już o tym mówiłem. I wiecie, jeżeli wiedzielibyśmy z góry, że ktoś, nie wiem, ukradnie nam auto albo rozbije je na parkingu i odjedzie, jeżeli ja bym coś takiego wiedział, to bym zainwestował w auto kasko. Jeżeli bym miał, ktoś by mi powiedział, że to się na pewno wydarzy, to bym się nie zastanawiał. Ale kiedy kalkulowałem sobie, kiedy mi wyliczyło PZU, ile chcą ode mnie za auto kasko i policzyłem sobie, ile lat jeżdżę i nie miałem żadnego zdarzenia i nie jeżdżę zbyt wiele i nie zapowiada się na to, żebym go zaraz potrzebował, to kiedy zacząłem sobie kalkulować, to stwierdziłem, że to jest bez sensu i nie zdecydowałem się na tą ochronę, jaką za pewien koszt ubezpieczyciel mógłby mi zaoferować. Używam tego jako ilustracji, ponieważ póki nie wiemy, czy coś się wydarzy, to kalkulujemy i tak samo było z tą żelazną kopułą, że kiedy przedstawiono, ile to będzie kosztować, to było wielu ludzi, którzy pukali się w głowę i mówili, to jest zbyt drogie. Nie stać nas na to, niepotrzebne, przecież nie wiadomo. Przecież niekoniecznie będą strzelać do nas z rakiet. No kto będzie strzelał do nas z rakiet? A jak jest, wiecie. Dzisiaj nikt raczej nie krytykuje w Izraelu zasadności istnienia żelaznej kopuły. Ale właśnie kiedy podejmowano decyzję, to system był krytykowany jako zbyt kosztowny, czasochłonny. Wojskowi uważali, że Izrael potrzebuje systemów ofensywnych, a nie defensywnych. Profesor Uniwersytetu Tel Awiwskiego, który nazywa się tak, że nie jestem w stanie przeczytać I on pewnie nie chciałbym, żebym mówił, że to on tak powiedział, ale uznawał system za nieekonomiczny, ponieważ nie odpowiada stosunkowi kosztów do korzyści. Swoje stanowisko argumentował tym, że rakieta Kassam kosztuje $5000, natomiast pocisk, który ją strąca, 100 tysięcy, więc to się nie kalkuluje, nie ma sensu. I taka była dyskusja. Szczęśliwie ci, którzy podejmowali decyzję, nie oglądali się na krytykę i postanowili zainwestować w ten system ochrony, narażając się niektórym, musząc odpowiadać na zarzuty niegospodarności czy też przesadnego skupiania się na defensywie, podjęli tą decyzję i dzisiaj można powiedzieć, że była to decyzja słuszna. Przekładając to na grunt duchowy, kiedy decydujemy się zainwestować, to w cudzysłowie, zainwestować w Bożą ochronę dla naszego życia. Nie mówimy tu oczywiście o miliardach dolarów, ale musimy też liczyć się z pewnymi kosztami, chociażby z tym, że będziemy mierzyć się z ludzką krytyką. Jeśli zabiegamy o tą kopułę łaski i miłosierdzia nad naszym życiem, spodziewajmy się, że zderzymy się z opiniami, a to, że przesadzamy, a to, że to niepotrzebne, a to, że korzyści nie odpowiadają kosztom. I wiecie, to nic nowego pod słońcem. Wezwanie do kierowania się bojaźnią Bożą jest odrzucane, krytykowane jako niepotrzebny radykalizm od zawsze. Gdy ostrzegamy ludzi, wielu nas wyśmieje. Kiedy mówimy, że zbliża się zagrożenie, wielu będzie pukało się w czoło. Ale zwróćcie uwagę, co czytamy w pierwszym rozdziale przypowieści Salomona, gdzie wypowiada się mądrość. Czytamy tam w pierwszym rozdziale, 20 wersecie, mądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach i woła na rogach ulic pełnych zgiełków i wygłasza mowy w miejskich bramach. Jak długo, prości, chcecie kochać prostactwo, wy prześmiewcy, pochwalać szyderstwo, wy zaś nierozumni, nienawidzić poznania. Zawróćcie, kiedy was ostrzegam. Przemawiam bowiem do was z głębi serca i obwieszczam wam moje słowa, lecz nie chcieliście słuchać. Wyciągałam ręce, ale nikt nie zważał. Przeciwnie, porzuciliście wszystkie moje rady, nie zechcieliście przyjąć ostrzeżenia. Mądrość wypowiada się, nawołuje. Zawróćcie, kiedy was ostrzegam. Innymi słowy, póki jest na to czas, dobrze wam radzę, zmieńcie drogę, zawróćcie. Ale czytamy dalej, 27 werset. Gdy zakłada, dopadnie was jak burza, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie, wtedy będą mnie wzywać, lecz im nie odpowiem, poszukiwać, ale mnie nie znajdą. Odrzucili bowiem poznanie, niczym dla nich była bojaźń Pana. Nie pragnęli słuchać mojej rady, pogardzili każdym ostrzeżeniem. Dlatego będą jedli owoce swych zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami. Bo odstępstwo prostych ich zabija, a beztroska głupców jest ich zgubą. Kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Dopiero gdy przyjdzie zagłada, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie udręka i strapienie, wtedy będą mnie wzywać. Ale wtedy to już nie jest czas. Czas minął w tej ilustracji i widzimy, że nie jest to nic nowego. Słuchajmy zatem mądrości my, póki mamy czas, aby zawczasu się przygotować. I nie zważajmy na krytykę, na sceptycyzm, na niewiarę ukrytą czasem pod płaszczykiem racjonalizowania różnych rzeczy, bo to wszystko wpisane jest w drogę naśladowania Chrystusa. To, że będziemy mierzyć się z krytyką. W Ewangelii Łukasza czytamy słowa Jezusa: ze względu na moje imię wszyscy będą was nienawidzić, lecz nawet włos waszej głowy nie przepadnie. Dzięki wytrwałości pozyskacie swoje dusze. Hej. Widzimy wyraźnie, że możemy być znienawidzeni, że będziemy ze względu na Jezusa mierzyć się z krytyką, ale to nie ma wpływu na kwestię naszego bezpieczeństwa, bo jeżeli On nas chroni, to bez Jego wiedzy nawet włos z naszej głowy nie spadnie. Wróćmy do żelaznej kopuły. Druga ciekawostka na jej temat jest taka, że ona jest dostosowana, aby radzić sobie z każdym pociskiem nieprzyjaciela. W marcu 2021 roku, jak czytałem w artykule jej poświęconej, zaktualizowano oprogramowanie systemu dowodzenia żelaznej kopuły, aby była ona w stanie przechwytywać różne cele. Drony, pociski moździerzowe, rakiety w tym samym czasie. W trybie dozorowania, radar może śledzić 1100 celów w odległości do 474 km, a w trybie kierowania ogniem może śledzić 200 celów na minutę w odległości 100 km. Niezależnie od pogody, niezależnie od pory dnia, żelazna kopuła działa, czuwa i niezależnie co zostanie wystrzelone, w jakiej konfiguracji, ile, czy drony wymieszane z pociskami, ona to rozpoznaje i chroni. I takie obrazki widzieliśmy nieraz, jak tutaj wyświetlone zdjęcie. Izraelici już powoli do tego przywykli, że na niebie pojawiają się rozbłyski, że ktoś wystrzeliwuje pociski w ich kierunku, a kopuła robi swoje. System ten jest, jak to mówią, niemalże doskonały. I ilustracja chyba nie może być bardziej aktualna. Kiedy ją wybrałem, to nie spodziewałem się, że będzie aż tak aktualna, bo dzisiejszej nocy znów wystrzelono, jak już wspomniałem, wiele pocisków ze strony Iranu. I wiecie, dzisiaj nie rozmawiamy o ilościach ofiar po stronie izraelskiej, dlatego że oni, póki był czas, przygotowali się i zainwestowali w tą ochronę. My dzisiaj nie rozmawiamy o tym, ile osób zginęło. My rozmawiamy o tym, jaka będzie, jaka być powinna, jaka nie powinna być odpowiedź Izraela na ten atak. Bo żaden pocisk nie wyrządził, z tego co wiem, krzywdy dzisiejszej nocy żadnemu z Izraelczyków, którzy znajdowali się pod ochroną tej kopuły. Kopuła działa od 2011 roku, od kwietnia i już w kwietniu przechwyciła pierwsze pociski. W listopadzie 2019, kiedy armia Izraela przeprowadziła operację zabicia przywódcy palestyńskiego islamskiego dżihadu, w odwecie wystrzelono 450 pocisków w stronę Izraela. Żelazna kopuła przechwyciła 90% z nich. W maju 2021 roku podczas operacji Strażnik Murów system znowu przechwycił 4400 pocisków. Kiedy armia kolejną operację przeprowadzała w 2022 roku, przechwycono 96% pocisków, a teraz najnowsza historia, październik 2023 roku. Nie wiem, czy wiecie, ale w przeciągu jednego raptem dnia wystrzelono 3000 rakiet w kierunku Izraela. I kopuła znów wykazała się skutecznością. Izrael przyzwyczaił się do tych obrazków i mogą normalnie funkcjonować, mogą żyć, po prostu żyć, dopóki system pozostaje sprawny, dopóki kontenery z rakietami do przechwytywania tych pocisków są wymieniane czy tam uzupełniane, nie wiem jak to się tam odbywa. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tu kryje się pewna ważna myśl. Chciałem powiedzieć, że niezawodna ochrona zwalnia nas z konieczności negocjacji z nieprzyjacielem. Powtórzę to, bo to jest ważna myśl. Skuteczna ochrona zwalnia nas z konieczności negocjowania z tym, kto nam zagraża. I paradoksalnie to jest rzecz, za którą krytykuje się Izrael, że przez to, że oni są tak dobrze chronieni, to ignorują rozmowy z Palestyńczykami, bo tak by musieli się dawno dogadać. I prawdą jest, że rzeczywiście nie mają noża na gardle. Mieliby go, gdyby nie mieli tej kopuły, ale wielu krytykuje, ale oni naprawdę nie potrzebują, ponieważ są chronieni. Postarajmy się to przenieść na grunt duchowy, bo to jest, myślę, mam nadzieję, że jest to dość czytelna analogia. Przeciwnik próbuje atakować nas w różny sposób. Jego arsenał zawiera różne pociski. Ale jeśli zadbaliśmy o to, by znaleźć się pod ochroną, Bożą ochroną, pod tą doskonałą kopułą, której skuteczność jest nawet wyższa niż tej żelaznej kopuły, to żaden z tych lecących w naszą stronę pocisków nie może nam wyrządzić realnej szkody. Żaden z tych pocisków może nas straszyć różnymi pociskami, ale kiedy widzimy nadlatujące pociski i może to nawet wyglądać przerażająco, to nie powinniśmy ulegać lękowi. Pytanie tylko, czy my w to wierzymy. Bo wiara jest tu kwestią bardzo istotną. Słowo Boże mówi wprost. W liście do Efezjan czytamy: zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej, owej tarczy wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Podkreślam, każdy. I bardzo mnie to dotyka w tym fragmencie słowa, że tam znajduje się to słowo każdy. Nie wybrane, nie jakiś ten. Każdy pocisk złego ugasimy, wznosząc tarczę wiary. I właśnie dlatego nie ma potrzeby, abyśmy szli na kompromis z nieprzyjacielem. Nie musimy iść na kompromis z Bożym przeciwnikiem. To ważne, abyśmy to zrozumieli. Może trudno w to uwierzyć, gdy borykamy się z różnymi trudnościami, ale tak jest. Uwierz w to i wznoś tarczę wiary, a dzięki niej ugasisz każdy rozżarzony pocisk złego. Tak mówi Słowo Boże, a ono jest pewne i tej obietnicy możemy się uchwycić. Dlatego proszę was, żebyśmy nie dawali się szantażować diabłu. On może pokazać nam cały wielki arsenał, jaki ma na nas przygotowany, ale nawet jeżeli by wszystko jednocześnie wystrzelił w naszym kierunku, Boża ochrona jest większa i sobie z tym poradzi. Dlatego Słowo Boże wzywa nas: podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, wy chwiejni. Ten fragment Słowa Bożego z listu Jakuba zwraca nam uwagę na jeszcze jedną ważną prawdę, na konieczność bycia blisko Boga. I to też ma zastosowanie w przypadku żelaznej kopuły, która jest dziś dla nas ilustracją, aby uchwycić te pewne duchowe prawdy. Bo trzecia myśl odnośnie tej kopuły jest taka, że ona ma określone zasady działania w wyznaczonym obszarze. Jeśli mieszkańcy Izraela chcą być bezpieczni, to muszą zadbać o to, by mieszkać w miejscu, gdzie znajduje się bateria tej żelaznej kopuły. Wiecie, każda taka bateria ma określony zasięg, jest w stanie objąć ochroną obszar o powierzchni 150 km kwadratowych. Pewnie nie zdajecie sobie sprawy, ile to jest. To tak, żeby wam to uzmysłowić, jeżeli byśmy udałoby nam się postawić taką baterię tutaj przy kaplicy, to w promieniu 7 km obszar byłby bezpieczny. Czyli jak sobie sprawdzałem, kawałek za skrzyżowaniem z Galerią Bałtycką, tam gdzie ten Lidl stoi, to nabiał jeszcze tak, pieczywo już niekoniecznie. Ale to jest ten 7 km i po tym okręgu, jakbyśmy spojrzeli, taki jest zasięg, jest określony. I tych baterii jest ileś. I ci, którzy chcą być bezpieczni, zabiegają o to, żeby być blisko, żeby być w odpowiednim miejscu. Żeby kiedy przyjdzie zagrożenie, kiedy rozpocznie się ostrzał, to jest już za późno, żeby szukać miejsca. Tylko trzeba być tam, gdzie ona działa. System żelaznej kopuły ma ustalone zasady działania. I to jest istotne, żeby Izraelczycy je znali. Żeby nie byli, przepraszam, tacy fifarafa, że co to nie my, tu jest kopuła i teraz możemy wszystko. Oni nie funkcjonują w ten sposób. Oni wiedzą, jakie są zasady działania tej kopuły. Trzeba przestrzegać pewnych zasad, bo to, że znajdujesz się w obszarze, który kopuła jest w stanie ochronić, i to jest ważne, to, że znajdujesz się w obszarze, który kopuła jest w stanie ochronić, nie oznacza, że zawsze tak się stanie. Ha! Otóż wyczytałem w internecie, więc pewnie jest to prawda, że system został zaprojektowany w taki sposób, aby reagować, uwaga, tylko na pociski stanowiące zagrożenie, zwłaszcza dla ośrodków miejskich. Ma to duże znaczenie w przypadku, gdy dochodzi do masowego ataku. W tym miejscu warto podkreślić, że koszt każdej rakiety to około 200 tysięcy złotych. Nie są to małe pieniądze. Więc może się zdarzyć taka sytuacja, że teoretycznie ktoś jest pod tym parasolem w obszarze 150 km kwadratowych, ale jest w miejscu, w którym nie powinien być, które nie jest zaprogramowane w tym systemie, że ma być chronione. I chociaż teoretycznie ta kopuła byłaby w stanie wystrzelić i zneutralizować jakiś pocisk, nie zrobi tego, ponieważ nie zostało to wpisane w jej program. I ważne, żeby o tym wiedzieć, bo tutaj kryje się też ciekawa myśl na gruncie duchowym. To, że istnieje system ochrony, który byłby w stanie nas uratować, nie oznacza, że każdorazowo będzie nas chronić. Nawet jeśli ma zdolność zareagowania na jakiś pocisk, system ten działa według zaprojektowanych zasad i tak jest też w tej duchowym rzeczywistości. Bóg ma możliwość wyrwać nas z każdego zagrożenia, bo jego obszar jest znacznie większy, ale czasem tego nie robi. Pewne pociski złego, przenosząc to na grunt duchowy, spadają, ale spadają w tych miejscach, gdzie nie powinno nas być. Gdzie nie powinny nikomu wyrządzić szkody. I pewne rzeczy dzieją się z Bożego dopustu. On mógłby zareagować, jednak mając to pod kontrolą, tak jest to zaprojektowane, zaprogramowane, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Ostatnio wspominaliśmy tą noc, kiedy Jezus został wydany. Pamiętacie, kiedy mówi do tego ucznia, który sięgnął po miecz: myślisz, że mój ojciec nie wystawiłby mi co najmniej 12 anielskich legionów, gdybym go o to poprosił? Lecz jak wówczas wypełniłyby się zapowiedzi pism, że to wszystko musi się stać? On był pod tą ochroną, ale w tym wypadku w program było tak wpisane, że to uderzenie tam spadnie. Przypomnijcie sobie historię Elizeusza, gdy Aramejczycy przeciwko niemu wystawili silną jednostkę, czy tam armię nawet. Czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej. A król Aramu rzekł na to: dowiedzcie się zatem, gdzie on obecnie przebywa, Elizeusz, a pójdziemy tam i schwytamy go, i doniesiono mu, właśnie przebywa w Dotanie. Król wyprawił tam zatem konnicę i rydwany, całkiem silny oddział, i wojsko nocą otoczyło miasto. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach, mój panie, co my teraz zrobimy? Pamiętacie, co się dzieje dalej? Jeżeli ktoś nie zna tej historii, koniecznie ją przeczytajcie, zapoznajcie się z tym, co tam się dzieje, bo my tylko fragment tej historii dzisiaj przywołujemy. A on na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił: panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Jest ochrona, czasem niewidoczna, ale Elizeusz miał tego świadomość, miał wiarę. Mamy dostęp do niezwykłej ochrony, ochrony, na którą nikogo z nas tak po ludzku nie stać. Ale póki znajdujemy się pod tym parasolem ochronnym, przeciwnik nic nie może nam zrobić. I nie widać tej ochrony na co dzień, ale ona tam jest, gotowa, żeby nas chronić. I to działało w wędrówce Izraela do ziemi obiecanej. Ostatnio zwróciłem do historii Bileama i dotknęła mnie pewna myśl, jaką tam znajduję. Jak kojarzycie pewnie, to jest dość długa historia, ona jest istotna, ona jest potem przywoływana w Nowym Testamencie kilkukrotnie, a zajmuje 4 rozdziały Księgi Liczb od 22 rozdziału zaczynając. Jest to historia o tym, jak Balak, czyli król Moabu, wzywa Bileama na pomoc. Czytamy: proszę, przybądź jak najprędzej, przeklnij mi ten lud, gdyż jest on ode mnie silniejszy. Może dzięki temu zdołam go pobić i przepędzić z tych okolic. A wiem, że kogo ty błogosławisz, zyskuje powodzenie, a kogo ty przeklinasz, ginie. Nie chcę dzisiaj wchodzić w szczegóły, kim był Bileam, jak ta cała historia. To jest bardzo ciekawe, tam się kryje wiele cennych prawd. Ale na potrzeby naszego dzisiejszego poselstwa przyjmijmy to, co widzimy w tym fragmencie, że Bileam dysponował śmiercionośną bronią. A wiem, że kogo ty błogosławisz, zyskuje powodzenie, a kogo ty przeklinasz, ginie. Dysponował czymś, co mogło spowodować zagrożenie dla narodu izraelskiego i dlatego Balak, król Moabu, zabiega o to, żeby ten oto Bileam, prorok, przeklął Izraela. Nie wchodząc, jak mówię, w te szczegóły tej historii, chciałbym przeczytać jeden werset, który szczególnie mnie dotyka i który odnosi się do tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy. W 23 rozdziale, w 23 wersecie, łatwo to zapamiętać, znajdujemy takie słowa Bileama, który nieskutecznie nie potrafi, nie może przekląć Izraela. I on tłumaczy się Balakowi w ten sposób. Gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, ani czary nad Izraelem. To tak jakby nieskutecznie ktoś strzelał rakietami, a każdy pocisk jest strącony i można by powiedzieć, nic nie mogę zrobić, bo rakiety nie mają mocy nad Izraelem. I tutaj widzę Bileama, który mówi, zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem ani czary nad Izraelem, ponieważ oni byli chronieni. Oni byli pod ochroną Najwyższego i nie mógł im zaszkodzić. Byli bezpieczni, dopóki znajdowali się pod parasolem tej ochrony. Moabici nic nie mogli im zrobić, nie mieli żadnego argumentu, by zaszkodzić im w otwartej walce. Izrael nie musiał z nimi negocjować niczego, ale... Właśnie, ale... Podobnie jak dziś, gdy Izraelici wychodzą poza promień tych 7 kilometrów od baterii żelaznej kopuły, tak i w tym wypadku jedynym sposobem na Izraelitów było skłonienie ich, aby wyszli spod Bożej ochrony. Aby wyszli tam, gdzie ta ochrona już się nie rozciągała. Tak jak żelazna kopuła działa w określonym obszarze, według określonych zasad, tak też działa Boża ochrona. Przeciwnik nie może nam zaszkodzić, gdy jesteśmy pod tą ochroną. Nie może tego zrobić w otwartej walce, więc ucieka się do podstępów, abyśmy znaleźli się poza ochroną. To proste. Tak było w przypadku Izraela i Moabitów. W 25 rozdziale czytamy, gdy Izrael osiadł w Szytim, lud zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary dla uczczenia swoich bóstw, a ten brał udział w tych ucztach ofiarnych i kłaniał się bóstwom, którym były poświęcone. W ten sposób Izrael wyłączył swoją ochronę. Czytamy, związał się z Baalem, z Peor i ściągnął na siebie surowy gniew Pana. Bileam nie mógł im zaszkodzić, ale podsunął ten pomysł Moabitom, jak to sprawić, aby wyłączyć kopułę. I dalej z narracji Słowa Bożego wiemy z 31 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej, że za radą Bileama Izraelici dopuścili się niewierności wobec Pana, oddając cześć Peorowi, tak, że w zgromadzeniu Pana wybuchła plaga. Taktyka stara jak świat, ale skuteczna. I właśnie dlatego szatan stale jej używa. Używał jej tysiące lat temu, jak czytamy w tej historii, kiedy Izrael wędrował do ziemi obiecanej. Używał jej również w pierwszym wieku przeciw Kościołowi, aby stracili Bożą ochronę, co widzimy chociażby w liście do Pergamonu, w objawieniu. Lecz mam nieco przeciwko tobie. Otóż są między wami zwolennicy nauki Bileama. Jak wiadomo, pouczał on Balaka, jak usidlić synów izraelskich i skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom oraz do nierządu. Do tych rzeczy, których czynić nie mieli i które wyłączają system ochrony. Była ta wiedza w kościele pierwszego wieku też, jak to uczynić, jak podejść Kościół, żeby wyszedł spod ochrony. Diabeł używa tej samej taktyki również dzisiaj. Boża ochrona jest skuteczna, ale my sami wychodzimy z tego obszaru, gdzie działa i nie przestrzegamy czasem jej zasad. I z różnego powodu my to robimy na własną zgubę. Przygotowujemy teraz do druku rozważania siostry Grażyny Pawlas i ona w tych rozważaniach, mozaika, za jakiś czas być może się to ukaże, oddała w jednym z tych rozważań to dość dobrze, co się dzieje. Czytamy tam, że jest szanować Boże prawo, które znamy z Biblii, bo tylko wtedy On swoją obecnością może nas ochronić przed ciemnością. Jego słowo jest jak reflektor, który oświetla drogę, po której idziemy. Ci, którzy traktują Boże prawo nieuczciwie, ryzykują. Ciekawość, arogancja i zawziętość powodują, że często z głupoty dostają się do sfery niechronionej. Różne powody. Ciekawość, arogancja, zawziętość, można by wymieniać. To sprawia, że często z głupoty dostajemy się do sfery niechronionej. I ja chcę dzisiaj was, kochani, zachęcić. Proszę was o to, błagam was w imieniu Bożym. Dobrze wam radzę, abyśmy, póki jest czas, zadbali o to, abyśmy byli w sferze chronionej. W psalmie 91 czytamy piękne zapewnienie. Tak, ty, Panie, jesteś moim schronieniem. Jeśli w najwyższym znalazłeś swą kryjówkę, nie spadnie na ciebie nieszczęście. Plaga również nie zbliży się do twojego namiotu, bo on swoim aniołom wyda polecenie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Piękna prawda Słowa Bożego. Bóg wyda polecenie aniołom, aby strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Ale zwróćcie uwagę, że jest tu pewien warunek zawarty. Werset 9. Jeśli w najwyższym znalazłeś swą kryjówkę. Tylko wtedy. I o to trzeba zadbać, póki jest czas. Bo o tych drogach czytamy też w Księdze Izajasza. Jest to wezwanie aktualne i dzisiaj. Jeszcze aktualne. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamiary i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu. Bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Póki jest czas, dziś wzywam was kolejny raz, aby zadbać o bezpieczeństwo, póki jest na to czas. Bo w pewnym momencie będzie już zbyt późno i niech to nie dotyczy nikogo z nas. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, że będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. I powiem wam, że wtedy już nie będzie czas. Wtedy będzie za późno. Ale ci, którzy póki jest czas, zadbają o to, żeby być pod ochroną Najwyższego, gdy się to zacznie dziać, wtedy wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Powrót Jezusa, którego oczekujemy, okaże się wielką katastrofą dla wszystkich, którzy zaniedbują duchową dyscyplinę, buntują się przeciw Bogu lub porzucili relacje z Nim. I kiedy nadejdzie ten dzień, skończy się już czas, nie będzie już możliwości nawrócenia się do Boga. Nie będzie już opcji zdobycia życia wiecznego. Dlatego póki jest czas, my mamy o to zadbać. Okazja do zbawienia, ona może skończyć się każdego dnia, w każdej chwili, bezpowrotnie. Bóg może i chce nas chronić. Oferuje nam doskonałą ochronę. Jeszcze lepszą niż używana dzisiaj ilustracja. Pytanie, czy ty chcesz skorzystać z tej oferty? Bo choć nie musisz za nią płacić, to niektórzy nie są gotowi zapłacić tej ceny, że zostaną skrytykowani za niepopularną decyzję, że będą musieli ograniczyć swoją wolność w ten sposób, że będą musieli trzymać się pewnych zasad, że będą musieli unikać pewnych niebezpiecznych obszarów, gdzie ta ochrona nie działa. Na koniec słowa Jezusa, które skierował do Jerozolimy. Łukasza 13:34. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka swe pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Wiemy, co stało się z Jerozolimą w roku 70, 11 września. Możecie sobie o tym poczytać, jeżeli nie wiecie. Ale ważniejsze, żebyście wiedzieli, co stanie się z wami, kiedy skończy się nasz czas. Dlatego już dziś, póki jest czas, dbajmy o odpowiednią ochronę. Zadbaj o wały przeciwpowodziowe, zanim przyjdzie fala. Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu najbliższej baterii systemu przeciwrakietowego. Zadaj sobie trud poznawać zasady, jakimi kieruje się ten system, bo wszystko mamy zapisane tutaj. Jak to działa? Zadbajmy o to, abyśmy się przykro nie zdziwili, że jakiś pocisk, chociaż miał być zneutralizowany, to nie został zneutralizowany. Jest jeszcze na to czas.